Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Minik, dobry wieczór i witam pięknie naszego gościa, pan profesor, doktor habilitowany Jacek Zaucha, laureat nagrody imienia Jana Heweliusza, to taki gdański Nobel za rok 2022 w kategorii nauk społecznych.
Dzień dobry.
Panie profesorze, no przede wszystkim gratulacje.
Serdecznie dziękuję.
A proszę powiedzieć, co to znaczy metodologia badania rozwoju przestrzennego obszarów morskich?
No, starałem się odpowiedzieć na pytanie, jakie są czynniki, które powodują, że w obszarze morskim powstaną konkretne inwestycje albo konkretne funkcje. Bo zagospodarowanie to wbrew pozorom nie tak, jak nam się kojarzy, jakaś budowla, droga, no, na morzu też są autostrady morskie, ale przede wszystkim właśnie różne działania człowieka, które nie zawsze muszą iść ze sobą w parze. I tak próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na to, jakie mechanizmy tym rządzą, na ile, bo to chyba było podstawowe pytanie, na ile jest to rynek, a na ile są to decyzje władzy publicznej. Bo wbrew pozorom przestrzeń morska różni się od przestrzeni lądowej tym, że ona należy do nas wszystkich. A przestrzeń tutaj na lądzie jest prywatna. Także to były pierwsze takie podejścia. Nikt się wcześniej nad tym nie zastanawiał. Wszyscy uważali, że wbrew pozorom to jest tak, że jak gdzieś jest piękne środowisko naturalne, no to tam musi być ochrona. Gdzie indziej są kopaliny, no to trzeba je kopać. No ale okazało się, że to nie jest takie proste, dlatego że czasami te funkcje są ze sobą sprzeczne.
No tak, pana celem stało się przywrócenie znaczenia kategorii przestrzennych, takich jak na przykład kapitał terytorialny, optymum terytorialne, spójność terytorialna. Jak można w sposób przystępny wyjaśnić to określenie?
No to teraz już przechodzimy do dużo szerszych zagadnień, dlatego że nie podjąłbym się w tej chwili mówić o spójności terytorialnej na morzu, czy o kapitale terytorialnym morza, ale to są dosyć ciekawe zagadnienia, którymi się od lat zajmuję. No właśnie,
powiedział.
Na lądzie. To jest to, o co chodzi, dlatego że wszyscy się zastanawiają, dlaczego pewne kraje, pewne regiony odnoszą sukces. A w naszym współczesnym świecie, gdzie wszystko jest niestety nadal zglobalizowane, chociaż pandemia COVID trochę zmieniła patrzenie na to i tą optykę, ale jednak mnóstwo rzeczy jest przenaszalnych. Czyli wyobraźcie sobie państwo, mieszkacie w małej miejscowości. Moja rodzina z takiej małej miejscowości pochodzi z Gorlic. I tam ludzie, młodzi, zastanawiają się, co zrobić, żeby się dostać jak najszybciej do Krakowa. Dlaczego? No bo czegoś tam im brakuje. Brakuje im perspektyw rozwojowych. Ten kapitał terytorialny właśnie polega na tym, żeby znaleźć w różnych skalach przestrzennych odpowiedź na pytanie, co jest unikalnego, jak to coś może służyć rozwojowi. No, przykład taki banalny to jest Irlandia, kraj, który był jednym z najbiedniejszych w Unii Europejskiej, a w tej chwili jest jednym z najbogatszych. Oczywiście te dane są trochę zafałszowane, bo jednak jeśli chodzi o to, co rzeczywiście Irlandczyk otrzymuje, to jest mniej niż pokazują statystyki PKB na głowę. Ale generalnie oni znaleźli wytrych. Oni znaleźli wytrych polegający na tym, że mają świetnie wykształconych ludzi, mówią w języku angielskim, mają świetne relacje bezpośrednie z Amerykanami, sprowadzili kapitał amerykański, który chciał się zakotwiczyć w Unii. No i nagle bum, rewelacja.
No tak. Irlandzki
Polska,
sen.
No dokładnie. A Polska, i to co ciekawe, tego się nie da powtórzyć. Tak? Tych niskich podatków i tak dalej. Estończycy próbowali, oczywiście im to też nieźle jeszcze wychodzi, ale tego się już nie da limitować. To jest unikalny pomysł na rozwój. No i teraz, jeśli chodzi o Polskę, to Polska właśnie się zmaga z tym pytaniem. To jest jedno z kluczowych pytań, dlatego że my walimy głową w tak zwany szklany sufit. Czym my konkurujemy? Konkurujemy niskimi płacami. No ale jeżeli ktoś ma niskie płace, to i dochód będzie niski. Czyli naukowiec w Polsce nie jest wcale mniej wydajny od niemieckiego, no ale zarabia znacznie mniej, bo gospodarka jest mniej efektywna. I teraz ja bym rzeczywiście, bo pan mówił o Noblu, to Nobla dałbym komuś, kto by wymyślił pomysł, jak Polskę rozwijać, tak, żebyśmy tą pułapkę tego, bo diagnozy są super, ale nikt jeszcze nie powiedział, co z tym zrobić.
No właśnie, a co pan profesor by zrobił?
No właśnie, to jest pytanie, za które to bym dostał tego prawdziwego Nobla, zresztą...
Ale myślę, że gdański Nobel...
O, jest cudowny, jest cudowny. Zresztą moja żona powiedziała mi, jak dostałem go, to już się spełniłeś. Już możesz być szczęśliwy. Otóż wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj rzeczywiście jest dosyć duży uśpiony potencjał ludzki i w ten potencjał warto byłoby inwestować, tylko inwestować mądrze, chociażby w polskie badania, w polską naukę, w sieciach. Tak, ja jestem zwolennikiem właśnie współpracy sieciowej, czyli prób dołączenia się do tych, którzy wiedzą co robią. To jest rzecz dosyć istotna, bo poziom wykształcenia jest bardzo wysoki w Polsce. W porównaniu do innych krajów to nie ma o czym dyskutować. Natomiast jeśli chodzi o ten taki scenariusz, który by nam rzeczywiście przybliżył bogactwo, dał to o czym byśmy mówili, abym jednak mimo wszystko szedł w kierunku jakości życia, czyli w kierunku tego, że nie musimy mieć najwyższe PKB, ale musimy mieć dwie rzeczy. Perspektywy rozwojowe i druga rzecz, żeby w Polsce żyło się dobrze. To, co nas denerwuje, myślę, że nie tylko niskie płace, ale na przykład to, że stoimy w takich ogromnych korkach, że u nas jest smog, że...
No, dzisiejsze korki w Gdańsku.
No. I to są rzeczy, które wydaje mi się, że gdybyśmy próbowali pokazać Polskę jako kraj rzeczywiście wysokiej jakości życia, kraj przyjazny, to by miało sens. No, ale to są takie bardzo subiektywne podejścia.
No tak, ale my stoimy w korkach, ale w Paryżu też są korki.
Tak, w Paryżu
też
są korki.
My nie mamy gdzie zaparkować, w Paryżu też nie ma gdzie zaparkować.
To prawda, ale jednak komunikacja publiczna, gdyby nie strajkowali, to ona byłaby zupełnie dobra.
No właśnie, strajkują i w tym momencie wszystko stoi, jak to było kilka dni temu.
Ja byłem wtedy w Paryżu i muszę powiedzieć...
Ja wyjechałem dzień wcześniej.
To było traumatyczne doświadczenie, dlatego że okazało się, że jeździły tylko te, ale to też jest bardzo ciekawe, bo jeździły tylko te składy metra, które były automatyczne. No i rzeczywiście no, trzeba było bardzo mądrze sobie wymierzyć, jak to zrobić. No, myśmy mieli ogromne szczęście, dlatego że przyjechaliśmy na stację przesiadkową na ostatni pociąg, który jeszcze jechał w kierunku naszego hotelu, tak byśmy mieli 45 minut spacerku. Ale okej. Ale tutaj to pokazuje, że właśnie nowoczesne technologie też stanowią jakieś rozwiązanie dosyć dużych problemów społecznych. Takim pytaniem, które mnie chodzi po głowie, co się stanie, jeżeli rzeczywiście coraz więcej procesów zostanie zautomatyzowanych, bo z czego ludzie żyją? Ludzie żyją ze sprzedawania swojej pracy. A co się stanie, jeżeli te procesy zaczną być automatyzowane? Jeżeli pewna część społeczeństwa okazuje się, że będzie mogła znaleźć pracę w usługach, ale tych niskopłatnych usługach. To są kwestie niesamowicie ważne, dlatego że no, tutaj jest ten dochód gwarantowany między innymi. Dlatego że nikt jeszcze sobie nie próbował stworzyć takiego jasnego obrazu, jak taka gospodarka będzie działała. No ale zobaczymy, to przed moimi studentami jest pole do popisu.
Tak czy inaczej, panie profesorze, doszliśmy, wspomniał pan o metrze w Paryżu, do torów. A z tego co wiem, to właśnie tory, kolej to była pana pasja kiedyś.
Tak, w dzieciństwie to była moja ogromna pasja.
Ale tory takie prawdziwe, czy tory na przykład makieta kolei?
Miałem makietę, miałem jak najbardziej, ale jednak prawdziwe tory to było to, to Polska była wtedy krajem zamkniętym, ciężko było wyjeżdżać, więc to był jakby synonim tego, że coś ciekawego, coś pięknego się dzieje. Ja bardzo lubiłem jako młody chłopak jeździć do Krakowa, bo miałem takie poczucie, że to jest jednak troszeczkę inny świat. To doświadczenie podróżowania było bardzo ciekawe, bo wtedy to podróżowanie wyglądało zupełnie, było inne, zupełnie inna sprawa. Siadało się do pociągu wieczorem w Gdyni z rodzicami, no bo byłem młodym człowiekiem. Nagle okazało się, że wszyscy ze sobą rozmawiają. I to były tak fascynujące rozmowy, tak ciekawe. Ludzie się nie wstydzili, nie bali się, przecież to były czasy, gdzie trzeba było uważać, co się mówi. No a do tego ta potęga lokomotyw parowych. Ja muszę powiedzieć, że to robiło ogromne wrażenie. Wchodziło się na peron, a to buchało, dymiło. No i to było porażające. A proszę też pamiętać, że Polska wtedy miała jedne z najlepszych lokomotyw parowych w Europie, więc to na młodym człowieku robiło duże wrażenie.
No, a teraz
przyszło
jeszcze
na mojego syna.
No właśnie, bo wchodząc tutaj do studia, pokazywał pan zdjęcia, które otrzymał pan od syna i tam były pociągi.
Tak, jak najbardziej. On uwielbia kolekcjonować różne pociągi. Robi oczywiście to telefonem komórkowym, jeździ nimi. Potrafi pojechać chociażby do Pruszcza Gdańskiego z Gdyni tylko dlatego, że dany pociąg jest prowadzony przez bardzo ciekawy skład albo bardzo ciekawą lokomotywę. Więc jakoś ta pasja się u nas w rodzinie odrodziła. Jestem bardzo szczęśliwy, dlatego że no, to jest bardzo szlachetna pasja kolekcjonerska dla młodego 19-letniego człowieka.
Panie profesorze, nasz czas powolutku się kończy. Myślę, że moglibyśmy rozwijać nasze rozmowy na temat przestrzeni, na temat tego, co się dzieje i w Polsce, i na świecie. Ale rozmawialiśmy o tej przestrzeni troszeczkę na lądzie więcej niż o tej przestrzeni na morzu. A uczestniczy pan w przygotowaniu planu zagospodarowania przestrzennego wód morskich Zalewu Wiślanego i portu w Elblągu.
Tak. To znaczy też tego planu głównego polskiego. Myśmy ostatnio zrobili badania i ku naszemu zdziwieniu wyszło coś, co jest kompletnie nieintuicyjne, że gospodarka morska tu, w tych województwach nadmorskich, to jest nie, nadal, bo wydawało się, że już nie, ale to jest nadal niesamowite koło zamachowe rozwoju. Otóż 30% około produkcji w jakiś sposób jest związana z gospodarką morską. Więc rzeczywiście porządkowanie tych procesów, bo plan nie powoduje rozwoju, on tylko porządkuje pewne rzeczy w sytuacji, kiedy skala konfliktów jest bardzo duża. Na Zalewie Wiślanym to nie jest aż tak źle. No, Zalew Wiślany jeszcze jest takim akwenem, w którym rzeczywiście powstała nowa inwestycja, bo powstał przekop. Nowy tor jest budowany do Elbląga, ale tam jeszcze nie jest tak dramatycznie jak na tym morzu, tym podstawowym naszym. Bo takim najciekawszym moim doświadczeniem było to, że jak zrobiliśmy pierwszą mapę różnych użytkowań morza, to stwierdziliśmy, że tam nie ma jak wcisnąć szpilki. A przecież tego nie widać. A nadto potem się okazało, że morze jest nie tylko pełne ludzi, ale też pełne emocji. Otóż powstały mapy pokazujące związek psychiczny ludzi, zwykłych ludzi z morzem. I jak ja zrozumiałem właśnie to wypełnienie, tutaj głównie Zatoki Gdańskiej, ale nie tylko też tego wybrzeża turystycznego, tymi emocjami ludzkimi, że oni mają swoje miejsca, mają swoje krajobrazy, mają swoje widoki, gdzie oni chcą być, to dopiero wtedy zobaczyłem, jak bardzo odpowiedzialne jest to, co my próbujemy zrobić, czyli decydowanie, gdzie, jak poukładać te wszystkie klocki, jeśli chodzi o rozwój morski.
Uda się to?
Mam nadzieję, że tak, dlatego że w tej chwili jednak jest bardzo duży nacisk na patrzenie nie tylko twarde ekonomiczne, ale też społeczne. To znaczy, mówię od strony planistów. Dlatego, bo życie jest życiem. Czyli jeżeli na stole leżą ogromne pieniądze, no to są ogromne pieniądze. I ci, którzy chcieliby je zarobić, no będą robili wszystko, żeby ich inwestycje doszły do skutku. Ale na szczęście Polska ma dosyć no takie przyjazne ludziom przepisy. Na przykład farmy wiatrowe nie można zbyt blisko brzegów znosić. Co oznacza, że może te wszystkie piękne krajobrazy, które mamy, znaczy, jedno z najciekawszych miejsc tu, na Zatoce Gdańskiej, to jest koniec mola w Sopocie. Ludzie uwielbiają tam być i chcą mieć taki widok, jaki mają teraz. Myślę, że to się uda zachować.
No i tego życzmy sobie wszyscy, bo właśnie ta przestrzeń, te emocje, które są z tym związane, są niezwykle ważne i niekiedy nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk był pan profesor, doktor habilitowany Jacek Zaucha, laureat Gdańskiego Nobla, czyli Nagrody Naukowej Miasta Gdańska w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, nagrody imienia Jana Heweliusza za rok 2022. Bardzo dziękuję.
To ja dziękuję serdecznie.